A już teraz dzisiejszy fragment Ewangelii, który rozważał będzie ksiądz dr Tomasz Mędrek, proboszcz parafii świętych Cyryla i Metodego w Szczecinie.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
Idę przygotować wam miejsce. Co oznaczają te słowa?
Na te słowa trzeba spojrzeć z punktu widzenia całego dzieła Chrystusa. Jezus przychodzi na świat po to, aby zbawić człowieka, aby człowieka odkupić. A w tych słowach widzimy pewną podpowiedź, w jaki sposób to się dokona. Idę przygotować wam miejsce. Człowiek grzesząc, popełniając grzech pierworodny, wprowadził na świat zło, śmierć i potrzeba była odkupienia człowieka. I teraz Chrystus, który przychodzi na świat, wchodzi dokładnie w tę rzeczywistość. On doświadczy zła w czasie swojej drogi krzyżowej, kiedy doświadczy tej ludzkiej złośliwości, kiedy żołnierze go będą bili, będą pluć na niego, będzie wyśmiewany, nawet jeszcze współukrzyżowany łotr będzie mu ubliżał. I Chrystus to całe zło bierze na siebie, a następnie wchodzi w przestrzeń śmierci. Przestrzeń śmierci jest to coś zupełnie przeciwnego Bogu, bo Bóg jest życiem, Bóg jest światłością, a Chrystus wchodzi w śmierć, wchodzi w ciemność, ale wie, że nie pozostanie w tym miejscu. I w momencie zmartwychwstania, bodajże jak to pisał kardynał Ratzinger, w tym momencie Pan Bóg stwarza niebo, ponieważ zmartwychwstanie Chrystusa nie jest takim zwykłym powrotem do Boga, do tej egzystencji, którą Chrystus miał przed wcieleniem. On wchodzi w nową przestrzeń, którą my nazywamy niebem, ponieważ Chrystus, druga osoba Trójcy Świętej, wcielając się, czyli przychodząc na świat, on przyjmuje, jednoczy się z ludzką naturą, a niebo jest to miejsce, do którego Chrystus wchodzi ze swoją ludzką naturą, czyli w niebie druga osoba Trójcy Świętej, jest to Syn Boży, ale jest to jednocześnie prawdziwy człowiek. I w tym momencie, kiedy stwarza Bóg niebo, jednocześnie Jezus wchodzi z ludzką naturą i całą ludzką naturę tam pociąga. Dlatego my w Chrzcie Świętym, jednocząc się z Chrystusem, również wchodzimy do tej przestrzeni. Dlatego słusznie Jezus tutaj mówi, że idzie przygotować nam miejsce, czyli idzie przygotować tę przestrzeń, którą my nazywamy niebem.
Nie wiemy, dokąd idziesz. Jak możemy znać drogę? Czy skoro uczniowie nie znali drogi, to tym bardziej dla nas droga do zbawienia może być trudną do odgadnięcia i wypełnienia?
Dzisiejsza Ewangelia pięknie się wyjaśnia w kontekście pierwszego czytania, które również usłyszeliśmy, o tym, jak apostołowie zarządzają, że należy wybrać diakonów. I zobaczmy, przed zmartwychwstaniem widzimy uczniów pytających się, niewiedzących: Panie, pokaż nam Ojca, nie znamy drogi. Natomiast w Dziejach Apostolskich już widzimy tych przywódców Kościoła, przywódców tej wspólnoty. Co się zmieniło? Chrystus odszedł, i posłał Ducha Świętego do serc apostołów i tą drogę już znamy. Ta droga chrześcijaństwu jest znana, tak samo apostołowie już tu nie mają wątpliwości, wiedzą, że nie wolno im zaniedbywać słowa. Oni już wiedzą, jak mają prowadzić nas do zbawienia. I to jest też ciekawe, że chrześcijaństwo u początków nazywano drogą, ponieważ nasza wiara to nie jest tylko światopogląd, który dzielimy, ale jest to pewien sposób życia. Jest to najlepiej chyba ideę chrześcijaństwa daje to słowo droga. Idziemy w tym życiu naśladując Chrystusa.
Boga dostrzegamy w Jezusie, a Jezusa w innych ludziach i ich czynach?
Rzeczywiście mówimy tutaj o tajemnicy obecności Boga w tym świecie. Bóg ostatecznie wypowiada się przez Chrystusa. Chrystus jest prawdą, w której widzimy słowo Boga, dostrzegamy, On jest Słowem Bożym, On jest prawdą o tym świecie i On ostatecznie odpowiada na nasze pytania. Natomiast samego Chrystusa dostrzegamy również w innych ludziach, ponieważ od Chrztu Świętego Chrystus jest zjednoczony z każdym człowiekiem. Możemy powiedzieć za świętym Pawłem, żyje ja, już nie ja, żyje we mnie Chrystus. I właśnie święty Paweł jest tym teologiem obecności Boga w chrześcijanach. On sam tego doświadczył. Jedzie do Damaszku aresztować chrześcijan i na drodze ukazuje mu się Jezus i mówi: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? I to zdanie stało się fundamentem teologii świętego Pawła. Przecież on bezpośrednio nie prześladował Chrystusa, tylko chrześcijan. Ale wtedy zrozumiał, że Chrystus cierpi w każdym cierpiącym chrześcijaninie. I dlatego to święty Paweł będzie mówił o tym, że Kościół jest ciałem Chrystusa, że my jesteśmy członkami tego mistycznego ciała Chrystusa, czyli Kościoła.
Czy ten fragment stawia nam pytanie o naszą bliskość z Jezusem?
Sobór Watykański II uczył w swojej konstytucji o Kościele w świecie współczesnym w punkcie 22, że tylko w Chrystusie możemy poznać tajemnicę człowieka. Jan Paweł II to zdanie uczynił hasłem przewodnim swojego pontyfikatu. W każdej encyklice je zawarł, że tylko w tajemnicy Chrystusa wyjaśnia się tajemnica człowieka. Dopiero kiedy zbliżymy się do Chrystusa, znajdziemy odpowiedź na najgłębsze pytania dotyczące ludzkiego losu. Widzimy to również w innej przypowieści, kiedy młody człowiek podchodzi do Chrystusa, aby zapytać się o życie wieczne. I wtedy ten młody człowiek przybliża się do Chrystusa z najgłębszymi pytaniami dotyczącymi ludzkiego losu i dopiero w Chrystusie znajdujemy odpowiedź, że my wszyscy przeznaczeni jesteśmy do życia wiecznego w niebie. Tak naprawdę tutaj na ziemi możemy przeżyć to życie, żyjąc z dala od Boga, aczkolwiek wiara nam ułatwia to życie, ale jednak stajemy wszyscy wobec tego misterium śmierci i na to odpowiedź daje jedynie krzyż Chrystusa i zwycięstwo, które się na nim dokonało.
Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Czy to wyraz smutku Jezusa?
Wydaje mi się, że raczej nie patrzyłbym tutaj na uczucia Jezusa, ponieważ pamiętajmy, że Ewangelia nie jest kronikarskim zapisem życia i działalności Jezusa, ale jest pewną teologią. My mamy pewne cztery teologie, cztery spojrzenia na Jezusa: Mateusza, Łukasza, Marka i Jana, i każdy pisze z perspektywy swojej i z perspektywy adresatów i z perspektywy pewnego zamierzonego celu. Widzimy, że każdy ewangelista ma coś innego na myśli i Jan w całej swojej Ewangelii ukazuje nam znaki, które dokonuje Jezus po to, aby nas przekonać do tego, że On jest Synem Bożym, który jest Bogiem, który stał się człowiekiem. Zresztą najlepszym chyba komentarzem do tego pytania jest pierwszy rozdział Ewangelii świętego Jana, gdzie nam wyraźnie wskazuje, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Nawet prolog do tego pierwszego rozdziału to ukazuje, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Słowo było Bogiem i wszystko przez nie się stało. I tutaj jest kolejna odsłona, już taka wyraźniejsza, kiedy Jan wkłada w usta Filipa to pytanie: pokaż nam Ojca, i Jan nam pokazuje, że Jezus, Syn Boży, i Ojciec są jedno, Syn i Ojciec tworzą jedność. Oczywiście teologia to później podejmie nad tym refleksję i dojdzie do pojęcia Trójcy Świętej, ale to już Duch Święty będzie do tej prawdy prowadził.
Jezus to samo głosi uczniom i każdemu z nas? Nie ma wąskiego grona wtajemniczonych?
Możemy powiedzieć, że Ewangelia Chrystusa zaczyna się od tego wąskiego grona wtajemniczonych. Jezus swoim przyjaciołom, 12 przyjaciołom, zostawia cały depozyt Ewangelii, a oni zostają posłani do całego świata, bo orędzie Jezusa ma charakter uniwersalny, jest skierowane do całego świata i każdy człowiek, który uczciwie poszukuje prawdy, dojdzie do Chrystusa, że Chrystus jest odpowiedzią na wszystkie pytania człowieka, na pytanie o los każdego z nas. Dlatego przesłanie Jezusa ma charakter uniwersalny, skierowany do całego świata. Jeszcze krótko odwołam się do tego nauczania soborowego, gdzie wyraźnie jest powiedziane, że każdy człowiek w Chrystusie znajduje odpowiedź, a dwa punkty dalej, że tylko poprzez dar z siebie człowiek jest w pełni odnaleźć siebie. I Chrystus składa człowiekowi ten dar z siebie, zapraszając go do wspólnoty i każdy człowiek ma na ten dar odpowiedzieć. Jeszcze druga jest kwestia Soboru Watykańskiego II. Tam była taka wielka kłótnia pomiędzy Karolem Wojtyłą a biskupami amerykańskimi. Biskupi amerykańscy chcieli, aby Sobór wyraźnie stwierdził, że człowiek ma prawo do wolności religijnej. A wtedy wychodził zawsze Karol Wojtyła i mówi, nie ma takiego prawa. Bo przyjmując taki postulat, Sobór by stwierdził, że wszystkie religie są równe i jak gdyby nie zabezpieczyłby tego, że pełnia prawdy jest w Kościele katolickim. Dlatego Wojtyła proponował, że istnieje takie prawo, że każdy człowiek ma prawo do szukania prawdy, a stąd wypływa, że nikogo nie wolno przymuszać do prawdy, zwłaszcza w tej kwestii religijnej.
Chwilowa rozłąka nie oznacza zerwania więzów Jezusa z uczniami. Czy to też dla nas znak nadziei wtedy, kiedy tracimy bliskich?
W wyznaniu wiary mówimy, że wierzymy w świętych obcowanie. I rzeczywiście Kościół jest ten, który pielgrzymuje ciągle do nieba, to jesteśmy my, ale już jest też Kościół ten triumfujący, który dotarł do Ojczyzny Niebieskiej. To jest ta wspólnota świętych, w którą wierzymy, świętych obcowanie. I tak naprawdę przez Chrystusa możemy przekazywać sobie dary duchowe, dlatego modlimy się w intencji naszych bliskich zmarłych, bo wiemy, że oni na tamtym świecie to od nas mogą otrzymać. I kiedy my sprawujemy Eucharystię, to tak czasami sobie wyobrażam, po drugiej stronie ołtarza ci wszyscy święci też już uczestniczą w tej uczcie niebieskiej. Nadzieja chrześcijańska mówi nam, że nasza rozłąka ze zmarłymi jest chwilowa, że się wszyscy zobaczymy w tej ojczyźnie niebieskiej, bo tam wszyscy dążymy. W scenie zmartwychwstania jest taka bardzo ciekawa idea. Zobaczmy pierwszy raz, kiedy Jezus przychodzi do uczniów w Wieczerniku, nie ma tam Tomasza. Natomiast tydzień później wiadomo, że Tomasz postawił warunek, że uwierzy, dopóki nie dotknie i nie włoży ręki do boku. I kiedy staje Jezus, on się nie dopytuje ich, co się wydarzyło w tym tygodniu, ale on od razu mówi do Tomasza, dotknij, włóż, czyli oznacza, że teraz ta obecność Chrystusa jest nieustanna, że on jest nieustannie przy nas i wtedy, kiedy Tomasz stawiał ten warunek, Chrystus oczywiście był obecny. On zresztą sam o tym powie, o tych formach swojej obecności, gdzie dwóch lub trzech modli się w moje imię, jest obecny w Eucharystii, jest obecny we wspólnocie.
Czy Ewangelia daje nam silne dowody na to, żeby nie martwić się tym, co po śmierci? Czy są to niemal namacalne dowody?
Pytanie o to, co po śmierci, widzimy bardzo dobrze w życiu i w losach apostołach. Oni uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa do tego stopnia, że żaden z nich nie boi się oddać swojego życia, bo wie, że za chwilę je otrzyma z powrotem. I to jest świadectwo ewangeliczne, że nasze życie nie kończy się, tylko się zmienia, że przechodzimy w inny obszar egzystencji, kiedy wchodzimy w przestrzeń śmierci. Chodzi o to, żeby tak związać się z Chrystusem, zwłaszcza poprzez chrzest, że Ojciec po naszej śmierci rozpozna w nas swojego Syna, który w nas mieszka, o czym wspominałem wcześniej. My jesteśmy członkami Jego mistycznego ciała i wtedy wchodzimy w to zjednoczenie z Bogiem, które nazywamy niebem. Dowody życia po śmierci. Tu dla mnie zawsze też na przestrzeni 2000 lat Bóg dawał nam te dowody. Zobaczmy chociaż życie siostry Faustyny, naszej polskiej świętej, gdzie przychodzi zmarła siostra i prosi ją o modlitwę, później przechodzi do nieba. Ile razy modlimy się na przykład do naszych zmarłych i potrafimy wyprosić pewne dary, że nawet się dziwimy, że o coś prosiliśmy i to tak szybko się spełniło. No a największym świadectwem jest oczywiście ten pusty grób, czyli zmartwychwstanie Jezusa.
Jak możemy wyobrazić sobie tą przyszłość po śmierci?
Trudno bardzo odpowiedzieć na to pytanie, gdyż nawet jak czytamy świadectwa Ewangelii o zmartwychwstaniu, zobaczmy, jakie one są ze sobą niespójne. To jest chyba najlepszy dowód na to, że to nie człowiek wymyślił chrześcijaństwo. Jak czytamy Ewangelię o zmartwychwstaniu Chrystusa, widzimy, jak one ludzkim językiem próbują opisać tę rzeczywistość, która nas będzie dotyczyć po zmartwychwstaniu. Że z jednej strony widzimy realność ciała Chrystusa, można go dotknąć, widzimy rany na ciele Chrystusa, widzimy, że to ciało jest w pewien sposób tożsame z tym ciałem, które było przed śmiercią. Jezus spożywa posiłek, udowadnia, że nie jest istotą duchową i my w wyznaniu wiary również to mówimy, że wierzymy w zmartwychwstanie ciała, czyli w niebie nie będziemy tylko istotami duchownymi, ale również cielesnymi. Natomiast jednak jest to inne ciało, już uwielbione, bo Jezus przychodzi pomimo drzwi zamkniętych, pojawia się w różnych miejscach. Zobaczmy na przykład scena dwóch uczniów idących do Emaus. Oni go nie rozpoznają. Później Jan opisuje, że uczniowie są na morzu i wtedy widzą Jezusa i nie poznają go, ale wiedzą, że to jest Pan. Czyli jest to też jakaś inna obecność. Ale wiemy jedno. Niebo to będzie miejsce szczęścia, miejsce przebywania z Bogiem, miejsce przebywania we wspólnocie wszystkich świętych.
Czy poznanie Ewangelii pozwoli nam poznać Boże myśli?
Pismo Święte to dokładnie zapis historii zbawienia. To jest świadectwo o tym, jak Bóg wszedł w dzieje człowieka. Dlatego wczytując się w słowa Pisma Świętego, ale jednocześnie nigdy nie możemy o tym zapomnieć, że Bóg cały czas przemawia przez nauczanie Kościoła. Mamy jak gdyby dwa źródła poznania tego Słowa Bożego. Dlatego katolik, kiedy czyta Pismo Święte, w drugiej ręce trzyma katechizm Kościoła katolickiego, żeby nie pobłądzić w swojej lekturze Pisma Świętego. I w ten sposób rzeczywiście możemy poznawać te Boże drogi, które często różnią się od naszych dróg ludzkich. Na zakończenie wszystkim życzę miłej niedzieli. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo. Ksiądz dr Tomasz Mędrek, proboszcz parafii świętych Cyryla i Metodego w Szczecinie, rozważał dzisiejszy fragment Ewangelii.